Kazanie, jakie zamierzam dziś wygłosić, będzie w jakimś stopniu kontynuacją tego, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, studiując lekcje szkoły sobotniej. Jezus jest Bogiem i z racji tego posiada wszelkie boskie atrybuty. Posiada taką moc, dzięki której my, ludzie wiary, ufając Mu, możemy czuć się bezpieczni. Zanim Adam zgrzeszył, lęk w doskonałym świecie był czymś zupełnie nieznanym. Jednak gdy grzech wszedł na świat, poczucie lęku stało się na świecie rzeczywistością. Gdy największy dobroczyńca ludzkości, Stwórca, pojawił się w Edenie, Adam, świadom swego stanu, zaczął się bać. Czytamy w Słowie Bożym w 1 Mojżeszowej, 3 rozdziale, 9 i 10 wersecie, że gdy usłyszał z ust Bożych słowa: „Gdzie jesteś, Adamie?”, odpowiedział: „Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i co? I zląkłem się”. Bóg jednak nie chce, byśmy my, spadkobiercy Adama, trwali w takim stanie ducha. Zachęca nas w swoim słowie: „Nie bój się ich, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować”, mówi Pan. Jak to jest napisane w księdze Jeremiasza 1:8. Czytał brat przedtem tekst: „Nie bój się, bo ja z tobą, nie lękaj się, bo ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej”. To, jak wiemy, jest przekaz z księgi Izajasza 41 rozdziału 10 wersetu. Wiara i strach nigdy nie idą ze sobą w parze. Człowiek wierzący powierza swoje życie Bogu, chce Mu być posłuszny i darzy swego Stwórcę najwyższym zaufaniem w każdych okolicznościach. Niestety strach, lęk czy też bojaźń często powstrzymują nas od wypełnienia woli Bożej. Ogarnia człowieka wtedy jakiś diabelski paraliż i człowiek wycofuje się, rezygnując z walki. Nie wiem, czy znane jest wam nazwisko działającego w końcu XIX wieku amerykańskiego kaznodziei i ewangelisty Dwighta Moody'ego. Założył on chrześcijańskie wydawnictwo oraz seminarium, w którym do dziś młodzi ludzie przygotowują się do głoszenia Ewangelii i działalności misyjnej. Podobno pewnego dnia do Moody'ego przyszła kobieta i powiedziała: „Pastorze, znalazłam w Bożym Słowie wspaniałą obietnicę”, i zacytowała psalm 56, werset 3. „Ilekroć mnie trwoga ogarnie, w Tobie pokładam nadzieję”. Wtedy Moody powiedział do niej, że może wskazać jeszcze lepszy biblijny tekst. I zacytował ten tekst z księgi Izajasza, 12 rozdział, 2 werset. „Oto Bóg jest zbawieniem moim, zaufam i nie będę się lękał”. Powiedzcie mi, czy dostrzegacie różnicę między tymi dwoma tekstami? Wszak oba mówią o nadziei i o lęku. Zauważcie, że werset cytowany przez tę kobietę mówi, że chrześcijanin może ów lęk przezwyciężać. Natomiast werset wskazany przez Moody'ego o tym, że kto ufa, nie musi się lękać. I idąc dalej tym tropem, możemy zacytować apostoła Pawła: „Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” Jest to napisane w liście apostoła Pawła do Rzymian 8:31. Musimy jednak zdawać sobie z tego sprawę, że wiara jest potęgą, ale jedynie wtedy, gdy oparta jest na mocy Boga. Jedynie nasze ograniczenia czynią ją większą lub mniejszą. W naszym umyśle powinno nam stale dźwięczeć: „Wiem, komu uwierzyłem. Znam go, ufam mu, bo to jest mój wszechmocny Bóg”. Chrystus powiedział kiedyś takie słowa: „Dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi”. A wszelka to ile procent, bracie Milczarek? No bo jest to jedyny matematyk z wykształcenia tutaj. Ale z wykształcenia. A więc wszelka moc to jest 100%. To jest 100% mocy. A więc wszystko, również ja, mogę w tym, który mnie wzmacnia, Chrystusie. Jezus, będąc tu na ziemi, udzielił kiedyś swoim uczniom bardzo ważnej lekcji. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza 8, 22 do 25. Otwórzcie ten tekst. Łukasz 8, 22 do 25. I stało się pewnego dnia, że wstąpił do łodzi on i uczniowie jego i rzekł do nich: przeprawmy się na drugi brzeg jeziora. I odbili od brzegu. A gdy płynęli, on zasnął. I zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze i fale ich zalewały i byli w niebezpieczeństwie. Wtedy przystąpili do niego i zbudzili go, mówiąc: mistrzu, mistrzu, giniemy! A on, obudziwszy się, zgromił wiatr i wzburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza. I rzekł do nich: gdzież jest wiara wasza? Oni zaś, przestraszywszy się, zdumiewali się i mówili jedni do drugich: któż to jest ten, że nawet wiatrom i wodzie rozkazuje i słuchają go? Oto Jezus i jego uczniowie wsiedli do łodzi. Jezus, zmęczony wielogodzinnym nauczaniem, położył się spać. Zanim jednak to zrobił, wyznaczył swoim uczniom cel ich wspólnej podróży. Mówił do nich: przeprawmy się na drugi brzeg jeziora. Jezioro Galilejskie, o którym jest tu mowa, to najniżej położone jezioro słodkowodne na ziemi. Ma na 209 metr poniżej poziomu morza. Jest ono z dwóch stron otoczone stromymi zboczami, które wznoszą się na wysokość około 400 metrów. Dlatego w jego rejonie jest zazwyczaj bardzo ciepło. Podczas gorącego lata temperatura wody dochodzi nawet do 33 stopni. I właśnie to niskie położenie, otoczenie wysokich wzgórz powodują, że w tym rejonie pojawiają się nagle gwałtowne burze. W momencie, gdy zimny wiatr z gór przeciska się między stromymi wzgórzami w kierunku jeziora, by potem zmieszać się z ciepłym powietrzem znad Jeziora Galilejskiego, pojawienie się burzy jest nieuniknione. Z opisu biblijnego wynika, że z jedną z takich nawałnic musieli zmagać się uczniowie Jezusa. Posłuszni Jego woli odbili od brzegu i wypłynęli. I gdy byli na środku jeziora, ni stąd, ni zowąd rozpętała się właśnie taka potężna burza. Uczniowie znaleźli się w olbrzymim niebezpieczeństwie. Czytamy, że byli przerażeni. Potężne fale jedna za drugą zalewały łódź. Przemoczeni do suchej nitki żeglarze walczyli z żywiołem, bojąc się o swoje życie. Przerażeni ze zdziwieniem patrzyli na leżącego Jezusa, który w tym czasie spokojnie sobie spał. Widząc, że ich życie jest zagrożone, zaczęli go budzić. W końcu udało im się to zrobić. Przykrzykując szum spiętrzonych fal, głośno mówili: mistrzu! Mistrzu, giniemy! Czy nigdy nie zadawaliście sobie pytania, jak to możliwe, że Jezus spał w takiej sytuacji? Ja myślę, że spał spokojnie, bo ufał bezgranicznie swojemu Ojcu. Tak jak tylko Syn może ufać Ojcu, który Go miłuje. Jezus wiedział, że Jego Ojciec w pełni panuje nad tą sytuacją. Jego uczniowie byli jednak tak przerażeni nawałnicą, że zapomnieli o celu, jaki wyznaczył im Jezus. Powiedział przecież do nich: przeprawmy się na drugi brzeg jeziora. Te słowa powinny dodać im odwagi i umocnić ich w chwili zagrożenia. Zwróćcie uwagę na to, że Jezus nie powiedział do nich: chodźmy popływać po jeziorze. On powiedział im, że dotrą na drugi brzeg. Gdzie podziało się ich zaufanie do Jezusa? Gdzie podziała się ich wiara? Otóż wydarzenia na Jeziorze Galilejskim były testem dla ich wiary. Niestety uczniowie oblali ten test, ponieważ nie polegali na Jego słowach. Gdzie jest wiara wasza? Zapytał ich Jezus i przez to pytanie dał im do zrozumienia, że w tych okolicznościach ich najważniejszym problemem nie był gwałtowny wicher czy też burza, ale brak wiary. Ten ich brak wiary był w tym momencie bardziej niebezpieczny niż wzburzone jezioro. Bardziej niebezpieczny niż rozhukany wicher i bardziej niebezpieczny niż grzmoty i błyskawice. Rozumiecie teraz, dlaczego uczniom potrzebne było to doświadczenie? To, co przeżyli wtedy na jeziorze, było dla nich konieczną lekcją i może być też przydatną lekcją dla nas dzisiaj. To, czego dokonał zaraz potem Jezus, było dla uczniów niesamowitym objawieniem. Objawieniem boskiej mocy Jezusa. Usłyszeli rozkaz mistrza i nagle wszystko uciszyło się. Ze zdumieniem zobaczyli spokojną taflę jeziora, a wokół nie było żadnych śladów burzy. Oni, jako rybacy, obyci z różnymi sytuacjami na wodzie, wiedzieli, że nawet gdy nawałnica ustaje, jezioro jeszcze przez dłuższy czas pozostaje wzburzone. Tu jednak było zupełnie inaczej. Wokół była cisza. Patrzyli z podziwem na wielkiego nauczyciela, a ich umysły i serca były przepełnione mieszanką strachu i zdumienia. Mówili jedni do drugich: kim jest ten, który rozkazuje wiatrowi i wodzie, i te żywioły słuchają go? Kim on jest? Kim jest Jezus? Jezus, przeprowadzając ich przez to doświadczenie, objawił im bardzo ważną rzecz. Pokazał, że jest Panem żywiołów, że panuje nad nimi. Mózgi uczniów pracowały na pełnych obrotach. Musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest ten, który nie tylko naucza z mocą, uzdrawia chorych, ale też panuje nad żywiołami. Stary Testament odkrywa nam, że to Bóg jest tym, który wyznacza morzu granice. Znacie wszyscy Psalm 107 i tam 23 werset aż do 30 mówi nam w następujący sposób. Ci, którzy na statkach płynęli po morzu, uprawiając handel na wielkich wodach, widzieli dzieła Pana i cuda Jego na głębinach. Rzekł i zerwała się burza, która spiętrzyła fale. Wznosili się aż do nieba, zapadali się w głębiny. Dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie. Zataczali się i chwiali jak pijani, a cała ich mądrość obróciła się w niwecz. Wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Uciszył burzę i uspokoiły się fale morskie. Wtedy radowali się, że się uspokoiły, i zawiódł ich do upragnionej przystani. Tego właśnie doświadczyli uczniowie Jezusa. Wznosili się na falach aż do nieba, zapadali się w głębiny, a ich dusza truchlała. Przerażeni wołali: mistrzu, mistrzu, ratuj, boginiemy, a On uciszył fale i dotarł spokojnie na drugi brzeg jeziora. Dotarli szczęśliwie do celu, który wyznaczył im Jezus. Jego największym pragnieniem było to, aby ufali Jego słowom. Poprzez uciszenie nawałnicy Jezus objawił im, kim jest. Poznali, że jest tym, który panuje nad wszelkimi żywiołami. Zrozumieli, że skoro jest Panem, to jest tym, który może przeprowadzić ich przez największe burze w życiu. Jakże cudowny jest Jezus. Chwała Bogu, że dał nam Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Chwała Bogu. Alleluja. Czasami w naszej codzienności przeżywamy trudne chwile, które wywołują w nas wielki wstrząs i strach. A co to takiego jest strach? Strach to stan silnego, emocjonalnego napięcia, pojawiający się w sytuacjach realnego zagrożenia. Naturalną reakcją organizmu wtedy jest odruch silnego napięcia mięśni, a konsekwencją ucieczka lub walka. Strach może mieć skutek pozytywny, gdy efektem jego jest ochrona nas lub naszego interesu, albo negatywny, gdy powstrzymuje nas przed konsekwentnym dążeniem do celu. Jest subiektywny, gdyż ten sam spodziewany skutek nie zawsze i nie u wszystkich spowoduje poczucie zagrożenia. Jest to związane z osobowością. Bywa jednak, że strach paraliżuje nas i sprawia, że tak bardzo koncentrujemy się na zagrożeniu, że zapominamy o naszym powołaniu, o celu, do którego zmierzamy. Taka sytuacja miała miejsce w życiu pewnego człowieka, który nazywał się Charles Templeton. Był on pastorem i przyjacielem młodego Billy Grahama. Wspólnie prowadzili kampanie ewangelizacyjne na różnych miejscach. Sądzono, że to właśnie on, a nie Billy Graham, będzie wyjątkowym ewangelistą. Pod koniec II wojny światowej obaj obejrzeli w kinie kronikę z wojny, która toczyła się wtedy w Europie. Zobaczyli film dokumentalny o obozach koncentracyjnych, które zostały odkryte przez wojska aliantów. Charles Templeton, widząc tysiące pomordowanych ludzi, słysząc o ludziach spalonych w krematoriach, przeżył wielki wstrząs. Zaczął zastanawiać się, jak miłosierny Bóg mógł na coś takiego pozwolić. A to pytanie przerodziło się w kolejne. Czy może istnieć miłosierny Bóg, który dopuszcza do takich okropności? Oraz dlaczego Bóg ich nie powstrzymał? Dlaczego nie zareagował? Ponieważ nie umiał wytłumaczyć sobie tych problemów, zaczął wątpić w prawdziwość i natchnienie Słowa Bożego. Podzielił się ze swymi wątpliwościami z Billy Grahamem, który próbował wytłumaczyć mu, że za te zbrodnie przeciw ludzkości nie można winić Boga, że za zbrodniami stoi ktoś inny, szatan. Jednak nie zdołał go przekonać. W jednej z kolejnych rozmów usłyszał z ust Charlesa, że Biblia to baśnie, że on nie wierzy, że Jezus był wspaniałym, niezwykle moralnym, że on wierzy, że Jezus był wspaniałym, niezwykle moralnym człowiekiem i największym nauczycielem w historii świata. Ale nie wierzy, że Jezus był Synem Bożym. Obaj przechodzili przez próbę, a jednak rezultaty były zupełnie inne. Charles odrzucił Słowo Boże, licząc na to, że znajdzie odpowiedzi na nurtujące go pytania dzięki nauce. Ale niestety, takie myślenie zaprowadziło go do jeszcze większego zwątpienia. Zrezygnował ze służby pastora i stał się w końcu zagubionym w meandrach życia agnostykiem. Jak wiele dla sprawy Królestwa Bożego mógł dokonać Charles, gdyby wytrwał w tym, do czego powołał go Bóg, skoro uważano go za lepszego ewangelistę od Billy Grahama? Niestety, na to pytanie nie znamy odpowiedzi. Stare amerykańskie powiedzenie głosi, że to samo słońce, które topi masło, utwardza glinę. Dwoje ludzi może doświadczyć takich samych trudności w życiu i w służbie. Jeden z nich stanie się dzięki nim bardziej podobny do Chrystusa, a drugi będzie bardziej zgorzkniały. Popatrzcie, identyczne trudności, podobna próba, a różne rezultaty. Dlaczego? Ponieważ jeden z nich wybrał ufać Bogu, a drugi nie. Jeden oparł swoją wiarę na Bogu, a drugi zaufał własnym zmysłom. Słowo Boże zachęca nas. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Gdzie to czytamy? W Przypowieściach Salomona w 3 rozdziale i 5 wersecie. Niestety na tym świecie istnieje diabeł, który chodzi jak lew ryczący, szukając kogo by pożreć. Działa konsekwentnie i z premedytacją. Celem jego jest wzbudzenie w nas ludziach wątpliwości w moc Bożą, w jego miłość, w prawdę jego słowa. Właśnie jednym z jego ulubionych narzędzi jest strach, który stara się wszczepić w ludzkie serce. Czytamy o tym wielokrotnie na kartach Pisma Świętego. Jednym z najlepszych przykładów tego, jak strach potrafi odwieść Boży lud od ufania Bogu, jest historia Izraelitów, którzy dotarli do granicy ziemi kananejskiej. Mojżesz wysłał 12 zwiadowców, aby obejrzeli ziemię, którą Bóg obiecał dać im w posiadanie. Zwiadowcy wrócili i powiedzieli do Mojżesza, że jest to kraj opływający w mleko i miód. Przynieśli też ze sobą kiście winogron, które były tak dorodne, że jeden mężczyzna nie mógł ich unieść. Znaleźli więc sposób ich transportu. Zawiesili je na drągach i nieśli parami. Jakąż urodzajną, wspaniałą ziemię obiecał Bóg Izraelitom dać. Niestety, dalsze sprawozdanie zwiadowców nie było już tak optymistyczne. Czytamy w Biblii w 13 rozdziale 4 Księgi Mojżesza. W ten sposób jest tam napisane. Jednakże lud, który tam mieszka, jest silny, a miasta obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam nawet olbrzymów. W serca tych 10 zwiadowców i później w serca całego ludu wkradł się strach. Wołali, nie możemy wyruszyć przeciwko temu ludowi, bo jest silniejszy od nas. Przy olbrzymach, synach Anaka, których spotkali w Kanaanie, sami określili siebie, że wyglądali jak szarańcza. Jedynie Kaleb i Jozue próbowali przekonać ich do zajęcia ziemi, którą obiecał im Bóg, mówiąc, jeśli nam Pan sprzyja, to nas wprowadzi do tego kraju i da nam ten kraj. Byli to dwaj mężowie wiary. Ich przykład ufności w Boże prowadzenie inspirował ludzi żyjących po nich w każdej epoce, w każdym wieku. Ale czy jest też inspiracją dla nas dzisiaj? 10 szpiegów myślało po ludzku, patrząc tylko przez pryzmat własnych możliwości, zupełnym pominięciem Boga. I to okazało się ich zgubą. Ale czy lud Boży ma mieć mentalność szarańczy? Nie patrzmy na wielkość problemów, lecz patrzmy zawsze na wszechmoc Najwyższego. Przecież Bóg wciąż powtarza w swoim słowie, nie bój się i zapewnia nam swoją ochronę. To Bóg przecież wyznaczył Izraelitom cel. Mieli oni zająć ziemię kananejską. Jednak ich strach przed olbrzymami i siłą ludzi okazał się większy niż ich wiara w Boga i zaufanie Jego obietnicom. W konsekwencji Izraelici przez 40 lat tułali się po pustyni, aż całe pokolenie, które doświadczyło cudownego przejścia przez Morze Czerwone, pomarło podczas wędrówki. Spośród Izraelitów, którzy mieli wtedy więcej niż 20 lat, tylko Jozue i Kaleb weszli do Kanaanu, do ziemi obiecanej przez Boga. Bóg dzisiaj tekstem biblijnym zaprasza nas do przeprawienia się z Chrystusem na drugi brzeg. Obiecuje nam, że będzie z nami. Mówi, że jeśli będziemy ufać Jego Słowu, to doprowadzi nas do celu. Nie obiecuje jednak, że podróż z Nim będzie sielanką i że zawsze będzie świeciło słońce. Z Biblii dowiadujemy się, że możemy znaleźć się w sytuacjach zagrożenia, że będziemy prześladowani i odrzuceni. Nasza duchowa podróż z Bogiem często wiąże się z wyzwaniami i trudnościami. Ale skoro Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Każdemu z nas Jezus daje cel, do którego chce nas doprowadzić. Mówi do nas, przeprawmy się na drugi brzeg. Te słowa możemy odczytać jako zachętę do poszukiwania naszego powołania, celu, do którego Bóg chce doprowadzić ciebie i mnie. Gdy myślimy o celu, który wyznaczył nam Bóg, to oczywistą odpowiedzią, która sama się nasuwa, jest życie wieczne. I słuchajcie, to jest dobra odpowiedź, ale ten cel jest długofalowym, celem długoterminowym. Pytanie, które w tej chwili słyszymy, brzmi, do czego Bóg powołuje ciebie i mnie dziś, tu i teraz? W naszej duchowej podróży Jezus wyznacza nam różne cele. Wyznacza miejsca, ludzi, okoliczności, do których chce nas doprowadzić. Ma dla nas plan, który chce, byśmy zrealizowali po to, byśmy byli przydatni dla Niego i dla bliźnich, a w końcu byśmy byli szczęśliwi. Wielu z nas wie, że coś jest nie tak z naszym życiem. Staramy się realizować własną listę celów do osiągnięcia i czasami nie chcemy, by Bóg nam przeszkadzał w ich osiągnięciu. Młodym ludziom marzy się mądra i piękna żona, wspaniały mąż, zdrowe, mądre dzieci, duży dom z małym lub dużym ogrodem, dobre auto. Ale czy pytamy Boga, jaki On ma plan dla nas w naszym życiu? Czy realizacja któregoś marzenia nie odciągnie mnie od Najwyższego? Ktoś kiedyś powiedział, zanim oddałem swoje życie Chrystusowi, miałem w głowie listę moich własnych celów. Wszystko, co robiłem, wykształcenie, które zdobywałem, szkolenia, kursy, służyły temu, aby je zrealizować. I szło mi całkiem dobrze. Zrealizowałem wiele z moich założeń. Jednak ciągle nie byłem zadowolony. Chciałem więcej i więcej. Realizacja moich planów nie dawała mi spełnienia i zadowolenia, którego szukałem. Pędziłem tak od jednego zadania do drugiego, biorąc udział w tym, co nazywamy wyścigiem szczurów, aż kiedyś zatrzymałem się i zrozumiałem, o co chodziło. To była niewłaściwa lista. Wszystko, co robiłem, planowałem, miało służyć mi i przynieść mi chwałę. A przecież nadrzędnym celem człowieka jest chwalić Boga i radować się z Nim na wieki. Iluż ludzi z pozoru oddaje serce Jezusowi, ale tak naprawdę to jest On im na tyle potrzebny, na ile będzie błogosławił ich własne plany. Nie pytają Boga, co Ty, Panie, chcesz, bym ja uczynił, lecz tylko myślą o tym, by Bóg nie wtrącał się do ich planów. Chyba, że je zaakceptuje i w naturalny sposób będzie błogosławił ich realizację. Mickiewiczowskie z Bogiem, choćby mimo Boga, jest widoczne w życiu wielu ludzi, nawet w zborze. Być może ktoś siedzących w tym domu modlitwy, ktoś ze słuchających tego kazania też realizuje niewłaściwą listę. Może teraz w czyjejś głowie rodzi się myśl, czy realizacja moich własnych planów nie może uczynić mnie szczęśliwym? Słuchajcie, to jest dobre pytanie. Myślę, że człowiek, który nie szuka swego powołania, może być szczęśliwy, ale tylko od czasu do czasu fragmentarycznie. Wiemy o tym, że satysfakcja z realizacji własnych planów zdarza się, ale nie może dać pełni zadowolenia, zwłaszcza wtedy, gdy zdajemy sobie sprawę, że zmarnowaliśmy kilka albo kilkanaście lat naszego życia, dążąc do realizacji niewłaściwej listy, gdy zaczyna nam się walić to, w co wkładaliśmy tyle energii, co wydawało się nam idealnym rozwiązaniem. Niejednokrotnie nie dostrzegamy ostrzegawczych znaków, jakie stawia Bóg na naszej drodze, chcąc oszczędzić nam bólu i rozterek. Pędzimy jak czołg do przodu, by powiedzieć na końcu: Boże, jaki ja byłem głupi. Być może dziś Jezus mówi do ciebie: przeprawmy się właściwie dokąd? Być może tym, co cię powstrzymuje od podążania z Jezusem, jest strach. Być może rozpoczęłaś swoją podróż z Jezusem, ale pojawiło się jakieś zagrożenie i boisz się. Jezus nie oczekuje od nas większej odwagi. On oczekuje od nas większej wiary i zaufania. Ciągle możemy słyszeć Jego słodki głos: nie bój się, bo jestem z Tobą. Gdzież jest wiara wasza? To pytanie Jezus skierował do swoich uczniów. Jest ono aktualne także dziś. Niezależnie od tego, jaka jest twoja sytuacja życiowa, Jezus pyta cię: gdzie jest twoja wiara? Czy trwasz w swoim powołaniu i dążysz do celu pomimo trudności i zagrożeń, które napotykasz? Ktoś kiedyś napisał: największym wyzwaniem dla chrześcijanina jest uwierzyć w słowa Jezusa: dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Czy wierzysz w te słowa? Wiara i strach nigdy nie idą z sobą w parze. Bo przecież wiara jest powierzeniem się Bogu, posłuszeństwem wobec Niego i całkowitym zaufaniem Jego słowu w każdych okolicznościach. Strach często powstrzymuje nas od wypełnienia woli Bożej. A nie ma lepszego miejsca dla nas niż znalezienie się w podróży z Nim. Gdy jesteśmy posłuszni Bogu, ufamy Mu i idziemy wąską drogą, którą On nam wskazuje, to możemy być pewni, że On będzie z nami. Przeprowadzi nas przez trudności i doprowadzi nas do celu, który nam wyznaczył. Przechodząc z Jezusem przez trudne sytuacje i zagrożenia, poznajemy lepiej Jego moc i Jego samego. Musimy zrozumieć, jak niezwykle ważne jest dla nas i naszej przyszłości, aby usunąć wszelki strach z naszego życia. Jak wspominaliśmy wcześniej, strach jest przeciwieństwem wiary, więc w jakiejkolwiek postaci występuje on w naszym życiu, pomniejsza skuteczne działanie wiary. Jeśli chcemy być skuteczni w naszej służbie czy życiu, nie możemy sobie pozwolić na jakikolwiek strach. Musimy mu wypowiedzieć totalną wojnę i definitywnie usunąć z naszego życia. Najmniejsze rzeczy, które potrafimy robić, mogą stać się naszym zwycięstwem. Nasz niepozorny talent, który niewiele jest wart dla nas samych, może okazać się czymś wspaniałym, gdy pozwolimy Bogu, by nas kształtował. Nie ma ludzi nieposiadających jakiegoś daru. Bóg wszystkim dał jakieś talenty. Zapewne znana jest nam wszystkim historia Gideona. Nie był on herosem, nie bojącym się niczego. Ogarniały go lęki i miał uzasadnione z ludzkiego punktu widzenia obawy. Ale odniósł zwycięstwo, bo zaufał Bogu i przezwyciężył w mocy Bożej strach. Pozwolił działać Bogu i zrealizował Jego plan w swoim życiu. I my możemy być zwycięzcami. Zwyciężymy, jeżeli uwierzymy, że za tym, czego się najbardziej zwyczajnie po ludzku lękamy, mogą stać najwspanialsze rzeczy. Gdy zrozumiemy, że wszelkie doświadczenia gruntują naszą wiarę, że mamy wspaniałego, wszechmocnego Boga, wystarczy, gdy też jedynie zaufamy i pójdziemy do Niego tacy, jacy jesteśmy, nieidealni, i powiemy Mu: Panie, Ty działaj i wykorzystaj mnie w swojej służbie. Może teraz ktoś z nas boryka się z problemem strachu. Dawid w psalmie 34 i 5 wersecie napisał: Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. Bóg pragnie tak ciebie, jak i mnie, wyzwolić z wszelkich lęków i obaw. Prośmy Go o to wyzwolenie i o pełnię wiary w Jego moc. Nie ociągajmy się także z realizacją Jego planów w naszym życiu. Podążajmy z Jezusem do celu, który nam wyznaczył, zawsze ufając Jego Słowu, a poznamy w praktyce, jak wielkim i wszechmocnym jest Bogiem. Jak to dobrze, że Go mamy, że jest nam tak bliski. On jest od nas tylko o modlitwę stąd. Powstańmy i oddajmy Mu chwałę, modląc się razem. Cudowny nasz Boże, jesteśmy ludem Twoim, ale mamy pełno braków. Niejeden z nas lęka się przyszłości, lęka się różnych zawirowań w życiu, ale z tymi lękami przychodzimy do Ciebie i prosimy: wyzwól nas od tego. Tobie jest dana wszelka moc na ziemi, w niebie i na ziemi. Ty chcesz nas wyzwolić z naszych lęków, Panie, więc prosimy, byś to uczynił. Daj, by żadna trudność, żadne doświadczenie, jakie przyjdzie nam znieść, nie pogrążyło nas i nie oddaliło od Ciebie. Ale żebyśmy zawsze szukali Twojej pomocy. Byś był zawsze z nami, byś był obecny w naszym życiu, byś torował nam drogi i byś nas doprowadził do celu. Panie, może mamy jakieś złe plany w naszym życiu. Ty je pokrzyżuj i daj, żebyśmy mogli realizować Twój plan w naszym życiu. Może mamy jakieś złe dążenia, może w złym kierunku poszliśmy, może potrzeba nam odwrotu. Panie, Ty możesz uczynić wszystko, bo Ty jesteś wszechmocnym Bogiem. Uczyliśmy się Ci o Tobie w czasie szkoły sobotniej. Mówiliśmy o Tobie w czasie kazania. Panie, wierzymy, że Ty możesz wszystko. Dlatego Tobie polecamy się i swoje życie. Polecamy swoje rodziny, polecamy swoje dzieci, polecamy swoich najbliższych. Bądź z nami i prowadź nas przez życie, bo z Tobą jest zwycięstwo, a bez Ciebie śmierć. Dlatego, Panie, prosimy Ciebie o to zwycięstwo i o to, byśmy mogli być Twoimi dziećmi na wieki. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen.